Mamułow jął wysyłać stamtąd na swoją stację Chowrino całe zestawy kolejowe z plombowanymi wagonami. Wagony wtaczano w głąb obozu, aby wolni kolejarze nie widzieli. Miał to być rzekomo cenny sprzęt dla fabryki. A więźniów zaprzągano do rozładowania, co się tam krępować. Były tam sterty rzeczy. Wszystko, co tylko wpadło w ręce zadyszanych, opętanych chciwością rabusiów. Wyrwane z plafonów żyrandole, meble antykwaryczne i domowe, serwisy byle jak zawinięte w pomięte obrusy, naczynia kuchenne, obuwie, suknie balowe i szlafroki, damska i męska bielizna, kolorowe surduty frakowe, cylindry i nawet laski. W obozie wszystko to sortowano troskliwie. Co było jeszcze całe, rozwożono później do mieszkań panów naczelników i rozdawano znajomym. Mamułow przywiózł z Niemiec cały park zdobycznych samochodów. Nawet swojemu 12-letniemu synowi, typowy wiek małolatków, podarował Opla Kadeta. Przez długie miesiące obozowe warsztaty krawieckie i szewskie zawalone były szabrowanymi rzeczami oddanymi do przeróbki. Bo też Mamułow miał niejedno mieszkanie w Moskwie i niejedną kobietę, którą trzeba było zaopatrzyć. Ale swoją prawdziwą, ulubioną kwaterę miał za miastem, obok obozu. Przyjeżdżał tu czasami sam Beria. Sprowadzano wtedy z Moskwy autentyczny chór cygański i dopuszczano nawet do udziału w tych orgiach dwóch zeków. Gitarzystę Fetisowa i tancerza Malinina z zespołu pieśni i tańca Armii Czerwonej, upominając ich zawsze, że jeśli słówko pisną, to zostaną zgnojeni. Mamułow miał charakterek, co się zowie. Był kiedyś z przyjaciółmi na rybach. Przy powrocie przeciągnęli łódkę przez warzywnik jakiegoś dziadygi, tratując mu grządki. Dziad ośmielił się coś burknąć. W nagrodę Mamułow sprał go osobiście tak, że staruch już tylko harczał w trawie. Za moje myto jeszcze mnie pobito. Upadek Berii w 1953 roku pociągnął za sobą również krach Mamułowa. Znalazł się w niełasce, ale nie na długo. Był przecież w nomenklaturze, należał do kół rządowych. Wkrótce znów wypłynął na powierzchnię i został jednym z szefów kombinatu budowlanego Mostroj. Później jeszcze raz wpadł za spekulacje mieszkaniami, a później znów stanął na nogi. I tak mu jakoś zleci do przyzwoitej emeryturki, bo już na nią czas. Ale czuję, że znów wpadam w monotonię. Zdaje się, że znów się powtarzam. Chyba już żeśmy to gdzieś czytali, prawda? No, czytaliśmy to już gdzieś. Słyszę głosy sprzeciwu. Tak, już je słyszę. Owszem, takie rzeczy zdarzały się czasem, ale głównie za czasów Berii. A dlaczego to pan nie przytacza pozytywnych przykładów? A powiedz pan chociaż słowo o tych porządnych. Pokaż pan czytelnikom tych naszych opiekunów kochanych. Nie, panowie. Kto ich widział, ten niech opisuje, ale nie ja, bo nie widziałem. W przytoczonych uprzednio rozważaniach ogólnych już starałem się wykazać, że obozowy możnowładca nie może być zacnym człowiekiem, bo musi wtedy albo kark prędko skręcić, albo go wyrzucą z pracy. No załóżmy na chwilę, że jakiś komendant postanowił zostać dobroczyńcą ludzkości i zastąpić psi reżim w swoim obozie jakimś innym, bardziej godnym człowieka. To czy mu kto pozwoli, zatwierdzi, w ogóle do tego dopuści? To tak jakby wystawić samowar na mróz, żeby się zagrzał. Gotów jestem zgodzić się na taką formułę. Dobrzy to ci, którzy szamoczą się, którzy jeszcze nie opuścili tych szeregów, ale na pewno je opuszczą. Na przykład dyrektor moskiewskiej wytwórni obuwia Gierasimow. Odebrano mu legitymację partyjną, ale z partii nie usunięto. Istniał również taki uzus. A co z nim robić tymczasem? Mianowano go komendantem obozu Ustwym. Powiadają, że traktował to jako nieznośne brzemię i z więźniami postępował łagodnie. Już po 5 miesiącach wyrwał się i pojechał precz. Chętnie dam wiarę. Przez te 5 miesięcy należał do dobrych. W Ortau w 1944 roku komendantem podobozu był niejaki Smieszko. Nikomu nic złego nie zrobił, ale też wciąż usiłował pozbyć się tego stanowiska. W Uswitu W 1946 roku służył na stanowisku naczelnika wydziału były lotnik Morozow. Odnosił się dobrze do więźniów, ale za to stale miał na pięku z własną zwierzchnością. Albo taki kapitan Siwierkin z Nyroblagu. Był podobno zacnym człowiekiem. No i cóż? Posłano go za to do Parmy, na karną placówkę. Tylko dwie rzeczy go tam interesowały. Pił do białych myszek i słuchał zachodniego radia, bo w tej okolicy słabo je zagłuszano w 1952 roku. Także mój sąsiad z pociągu, absolwent Tawdy, miał jeszcze ludzkie odruchy. W korytarzu stał już całą dobę chłopak bez biletu. Mój sąsiad zaproponował, posuńmy się trochę, dobra? Niech sobie chłopiec trochę pośpi. Ale niechby jeden roczek odsłużył jako komendant. Zaraz inaczej by się zachował. Poszedłby do konduktora wyprowadzić faceta, jedzie na gapę. Czy się mylę? No, powiem szczerze, znałem pewnego bardzo zacnego MWdzistę. Co prawda nie służył w obozie, tylko w więziennictwie. Był to podpułkownik Cukanow. Przez krótki czas był komendantem więzienia specjalnego w Marfinie. Nie tylko ja, ale wszyscy tameczni więźniowie chętnie potwierdzą, że nikomu nie zrobił krzywdy. Przeciwnie, każdemu starał się pomóc. Gdy tylko mógł nagiąć jakąś instrukcję na korzyść zeków, czynił to natychmiast. Okazywał nam pobłażliwość, gdzie tylko mógł. No i cóż? Nasze specwięzienie zostało zaliczone do kategorii bardziej surowych, a Cukanowa przeniesiono. Nie był już młody, służył w MWD od dawna. Jak mu się to udało, nie potrafi odgadnąć. Arnold Rapaport zapewnia mnie, że inżynier pułkownik Michał Mitrofanowicz Malcew w armii czynnej saper, a w latach 43-48 komendant Workutłagu, zarówno obozu, jak kombinatu przedsiębiorstw, był ponoć zacnym człowiekiem. W obecności czekistów podawał rękę uwięzionym inżynierom i zwracał się do nich jak do dobrych znajomych. Zawodowych czekistów nie znosił. Lekceważył naczelnika Wydziału Politycznego pułkownika Kuchtikowa. Gdy otrzymał awans i związany z nim bezpieczniacki tytuł komisarza generalnego trzeciej rangi, nie chciał go przyjąć, motywując odmowę krótko. Jestem inżynierem. Czy to w ogóle było możliwe? I wygrał. Nadano mu rangę zwykłego generała. Jak twierdzi Rapaport, w ciągu całej jego kadencji nie wdrożono w Workucie ani jednej wewnętrznej sprawy, a był to przecież okres wojny, gdy takie sprawy wszczynano najchętniej. Żona jego była miejskim prokuratorem Workuty i skutecznie paraliżowała inicjatywy obozowych operów. Jest to świadectwo wielkiej wagi, zakładając, że Rapaport nie okazuje skłonności do mimowolnej przesady. Mógł mieć do niej inklinację, bo zajmował w tym czasie uprzywilejowane stanowisko inżynierskie. Jakoś nie chce mi się wierzyć w to wszystko. Dlaczego nikt tego Malcewa nie utrącił? Musiał przecież wszystkim przeszkadzać. Miejmy nadzieję, że kiedyś ktoś wyjaśni wszystkie okoliczności tej sprawy. Będąc dowódcą dywizji saperskiej pod Stalingradem, Malcew miał ponoć wezwać do raportu dowódcę pułku i zastrzelić go własnoręcznie przed szeregiem. W Workucie też znalazł się, dlatego że wpadł w niełaskę, ale z jakiegoś zupełnie innego powodu. W tym wypadku i w wielu podobnych zawodzi czasem ludzi pamięć i szczegóły osobistych wspomnień wpływają na kształt relacji. Gdy opowiadają mi o tych dobrych, zawsze mam ochotę zapytać, dobrzy, ale dla kogo? Czy dla wszystkich? Byli frontowcy też nie okazywali się wcale lepsi od starych MWdzistów. Czulpieniew twierdzi, że w obozie nastąpiły zmiany na gorsze, gdy stary obozowy pies zastąpiony został w końcu wojny przez komisarza pułku Jegorowa, którego przysłano tu z lazaretu po zaleczeniu ran. Nie orientując się zupełnie w obozowej rzeczywistości, oficerkowie tacy ograniczali się do wydawania lekkomyślnych, powierzchownych rozporządzeń i wychodzili poza zonę, aby tam pić z babami, oddając obóz we władanie szubrawym prydurkom. Jednakże ci, którzy najgłośniej krzyczą o dobrych czekistach w obozach, mianowicie prawomyślni ortodoksi, rozumieją ów termin zupełnie inaczej niż my. Nie chodzi im o takich, co próbowali stworzyć jakieś bardziej ludzkie warunki bytu dla wszystkich więźniów, ignorując po trosze nieludzkie instrukcje gułagu. Nie, za dobrych uważają oni tych funkcjonariuszy, którzy z całą konsekwencją wprowadzali w życie psie instrukcje, którzy zagryzali i zaszczuwali wszystkich więźniów, oprócz byłych członków partii. Jakież jednak szerokie poglądy mają nasi prawomyślni. Nigdy nie zapominają, że są spadkobiercami wszystkich skarbów kultury stworzonych przez ludzkość. Tacy zacni czekiści zdarzali się rzecz jasna i było ich nawet sporo. Ów kudłaty ze zbiorem pism Lenina, czy to nie jeden z nich? Diakow opowiada o niesłychanie szlachetnym uczynku pewnego komendanta obozu. Będąc w Moskwie w delegacji służbowej, odwiedził rodzinę siedzącego u niego ortodoksy, ale po powrocie zaraz zabrał się do wykonywania wszystkich swoich psich obowiązków. Generał Gorbatow też wspomina dobrym słowem takiego zacności człowieka z Kalymy. Powiedział mu on: uważa się nas za jakieś monstra, ale to niesłusznie. Nam też bywa miło przekazać więźniowi jakąś dobrą wiadomość. Naprawdę zaś ów zacny kalymski pies troszczył się tylko o jedno, żeby Gorbatow nie opowiedział nikomu z góry o bezprawiu panującym w jego obozie. Stąd cała ta miła rozmówka. Bo też dodał w końcu: w rozmowach zachowujcie ostrożność. A Gorbatow znów się nie połapał. Niejaka Lewkowiczowa zamieszcza w Izwiestiach tak zwany zaangażowany artykuł, a po naszemu wypracowanie na zadany temat, że poznała ponoć w obozach sporo zacnych, rozumnych, wymagających, zatroskanych, strudzonych i tak dalej czekistów i że taki Kapustin w Dżambule próbował zapewnić zesłanym żonom komunistów jakąś robotę i właśnie dlatego musiał popełnić samobójstwo. To już zupełny nonsens. Czcza Paplanina. Komendant zobowiązany jest prawnie do zapewnienia zesłanym pracy. Ba, kieruje do niej nawet pod przymusem. Jeśli Kapustin naprawdę się zastrzelił, to znaczy, że albo za wiele się nakradł, albo miał jakieś historie z babami. Aha, jeszcze jeden dobry. Nasz podpułkownik Matwiejew z obozu w Ekibastuzie. Póki żył Stalin, szczerzył kły i szczekał groźnie, ale gdy tylko ojcaszkowi się zmarło, gdy Beria poszedł w diabły, Matwiejew stał się arcyliberałem, istnym ojcem zeków. Poczekajmy, aż powieją inne wiatry. Ale w tym samym czasie pouczał po cichu brygadzista Aleksandrowa: jak was kto nie chce słuchać, lejcie w mordę. Nikt wam za to złego słowa nie powie. Macie moją obietnicę. Nie, co nam po takich dobrodziejach? Niewiele warci. A na nasz rozum dopiero wtedy oni dobrzy, kiedy sami wpadają do obozu. Niektórzy istotnie wpadali, tylko że wcale nie za to szli pod sąd. Dozór obozowy odpowiada rangą kadrze podoficerskiej MWD. Jest to stan kapralski gułagu. Mają te same zadania: brać za hals i nie puszczać. Stoją na tej samej gułagowskiej drabinie, tylko niżej od zwierzchności. Dlatego praw mają mniej i częściej muszą brudzić sobie ręce. Nie żałują ich zresztą. Jeśli trzeba puścić komuś juchę w karnym izolatorze albo w dyżurce, to śmiało idą we trzech na jednego, bijąc aż do upadłego. Chamieją na tej służbie, z upływem lat coraz bardziej. I trudno zobaczyć w ich oczach choćby cień współczucia dla moknących na deszczu, marznących, głodnych, znużonych i konających więźniów. Więźniowie są wobec nich równie bezbronni i pozbawieni praw, co w stosunku do kadry dowódczej. Tak samo można brać ich pod obcas i czuć się od razu wyższą istotą i wyładowywać na nich złość, popisywać się brutalnością. Pod tym względem kaprale nie byli gorsi. A kiedy człowiek kogoś bije, nie obawiając się kary, to już trudno przestać. Samowola rodzi rozpasanie i człowiek samego siebie zaczyna uważać za stworzenie tak groźne, że aż go lęk ogarnia. Podoficerowie chętnie naśladują swoich dowódców, zarówno w konkretnych postępkach, jak i w sposobie bycia, ale ich mundury nie błyszczą złotem. Płaszcze są brudnawe, wszędzie chodzą na piechotę. Ordynansów więźniów im trzymać nie wolno. Sami więc kopią własne grządki i sami chodzą koło swojego bydła. No, ma się wiedzieć, że sprowadzić sobie zeka na pół dnia do domu, żeby drzewa narąbał czy podłogi wyszorował, to wolno, byle bez przesady. Skoro nie można brać tych, co pracują, trzeba korzystać z tych, co odpoczywają. Tabatriew, obóz Bierzniki, rok 30. Ledwie padł na wyr po nocnej 12-godzinnej zmianie, a tu już go nadzorca budzi i posyła do roboty na swoją kwaterę. A spróbuj tylko nie iść. Podoficerowie nie mają swoich włości. Obóz to dla nich jednak nie własny folwark, tylko miejsce służby. Dlatego nie mają w sobie ani tej buty, ani takiego sobie pańskiego rozmachu. Również możliwości kradzieży są dla nich ograniczone. I to jest niesprawiedliwość, bo wyższe szarże i tak mają dużo pieniędzy i jeszcze na dodatek wolno im kraść do woli. A chłopaki z nadzoru żołd mają niewysoki i brać na lewo też im wolno znacznie mniej. Już tam z magazynu worka człowiek nie wyniesie, najwyżej małą torebkę. Widzę, jakby to było wczoraj, sierżanta Kisielowa o lnianych włosach i nalanej twarzy. Wchodzi do księgowości, rok 45, i rozkazuje: nie wypisywać ani grama tłuszczu dla kuchni, wyłącznie dla wolnych. Tłuszczu wtedy było brak. Ale też to cała ich wygrana, żeby tłuszczu według normy. Jak chce człowiek uszyć sobie coś w obozowej szwalni, musi mieć zezwolenie komendanta i czekać na swoją kolejkę. No, w hali produkcyjnej to tam można przecisnąć zeka, żeby coś zalutował, zespawał, wykuł czy wytoczył. Ale nie zawsze uda się wynieść coś większego od taboretu. Te ograniczenia prawa do kradzieży doskwierają jak cierń w boku podoficerom, a zwłaszcza ich żonom. I stąd właśnie tyle się goryczy gromadzi, tyle pretensji do zwierzchności. Dlatego życie wcale nie wydaje im się takie sprawiedliwe. Stąd też w piersi nadzorczej pojawiają się ni to struny, ni to jakieś obszary pustki, w których tylko jęk żalu rozbrzmiewa. I dlatego zdarza się, że niższe szarże potrafią czasem pogadać z zekami, ba nawet okazać współczucie. Nie takie to częste, ale też wcale nie rzadkie. W każdym razie wśród nadzorców więziennych czy obozowych, wszystko jedno, można spotkać człowieka. Każdy więzień niejednego takiego spotkał. Wśród oficerów zaś jest to prawie niemożliwe. Jest to w istocie dowód istnienia stosunku odwrotnej proporcji między pozycją socjalną a zdolnością do ludzkich uczuć. Prawdziwa kadra nadzorcza to ci, którzy służą w obozach po 15 czy po 25 lat. Co to kiedyś pojechali tam, gdzie diabeł mówi dobranoc i już nigdzie się stamtąd nie ruszą. Wykuli niegdyś regulamin służbowy i rozkład dnia, a więcej niczego już nie muszą przez całe życie ani czytać, ani wiedzieć. Wystarczy im słuchanie radia i program z Moskwy. Ten właśnie korpus podoficerski ma dla nas wspólne rysy, które składają się razem na tępe, pełne srogości, nietknięte myślą oblicze gułagu. Tylko w latach wojny skład tego korpusu uległ spaczeniu, zamąceniu. Komendy wojskowe w ogólnym bałaganie nie wzięły pod uwagę nienagannej służby wielu podoficerów nadzoru obozowego, tego i owego wysyłając na front. Na ich miejsce zaczęto przysyłać frontowych żołnierzy zwolnionych z lazaretów, też zresztą nie bez selekcji. Przysłano wyróżniających się tempotą i surowością. Albo przyjeżdżali jacyś staruszkowie. Ledwie ich zmobilizowano, od razu nie na front, tylko do obozu. I właśnie wśród tych siwoszów, wąsatych, zdarzali się bardzo dobroduszni ludzie. Rozmawiali grzecznie, rewidowali zeków, aby zbyć, niczego nie odbierali, zażartowali nawet czasem. Ale wkrótce po wojnie zdemobilizowano tych starych i jakoś więcej takich nie było. Zdarzały się wśród podoficerów zjawiska całkiem nietypowe. Miało to miejsce też podczas wojny. Jak student Sienin, o którym już pisałem. Albo pewien nadzorca, Żyd w naszym obozie na Kałużskiej, niemłody, cywil w każdym calu, bardzo spokojny, nienamolny, nigdy się nikogo nie czepiał i nikomu nie robił krzywdy. Miał tak przystępny sposób bycia, że pewnego razu ośmieliłem się go spytać: przepraszam, kim byliście w cywilu? Wcale się nie żachnął, spojrzał na mnie spokojnie i odparł cicho: kupcem. Przed przybyciem do naszego obozu już podczas wojny służył on w obozie Padolskoje, gdzie, jak sam opowiadał, co dzień umierało wtedy z wyczerpania i niedożywienia 13-14 ludzi, co daje razem w ciągu całej wojny 20 tysięcy zgonów. W oddziałach wojskowych NKWD próbował on, jak wolno sądzić, przetrwać jakoś wojnę i po wojnie bardzo musiał się starać, aby nie zostać w nich już na zawsze. Albo z innej beczki. Sierżant szef Tkacz, zastępca kierownika Wydziału Dyscyplinarnego Postrach Obozu w Ekibastuzie. Wydawało się, że urodził się po to, aby wejść w skład Korpusu Straży, jakby od kolebki w nim służył, jakby przyszedł na świat razem z gułagiem. Złowroga, zakrzepła w srogości twarz pod nawisłym czarnym czubem. Strach ogarniał już, gdy był gdzieś w sąsiedztwie. Straszno było go spotkać na obozowej ścieżce. Nie mógł przejść obok człowieka, aby nie zrobić mu jakiejś przykrości. Zawrócić go z drogi, zmusić do jakiejś roboty, zabrać coś, nastraszyć, ukarać, posłać do bunkra. Nawet po wieczornym apelu, kiedy baraki ryglowano od zewnątrz, Tkacz podkradał się cichcem do okien okratowanych i letnią porą otwartych, naprzód podsłuchiwał, a potem zaglądał do środka. Cała izba zamierała z lęku, a Tkacz za parapetem jak czarny ptak nocny krakał. Jaka kara się należy? Za to, że nie śpią, za to, że nocne rozmowy, za to, że robią to, czego nie wolno. Ale pewnego dnia Tkacz zniknął, jakby go wiatr zdmuchnął. Po obozie zaczęła jednak krążyć pogłoska, nie mogliśmy jej sprawdzić, ale takie uporczywe gadki mają zwykle podstawy, że znalazły się dowody, iż Tkacz był faszystowskim katem na terytoriach okupowanych, że już go aresztowano i że dostał ćwiarę. Było to w roku 1952. Jak mogło się jednak zdarzyć, że faszystowski oprawca, a był nim nie dłużej niż 3 lata, przez 7 lat powojennych cieszył się najlepszą opinią w MWD. Konwój otwiera ogień bez ostrzeżenia. W tym zaklęciu zawarty jest już cały status specjalny konwoju, sekret jego władzy nad nami, władzy rozciągającej się za rubieżami prawa. Pisząc konwój, stosujemy termin używany potocznie na archipelagu. Mówiono też do połowy lat 30. nawet częściej wochra albo po prostu ochra. Oficjalnie nazywało się to Strzeleckie Oddziały Ochronne MWD. Konwój był tylko jednym z rodzajów służby pełnionych przez wochrę. Obok wartowniczej, patrolowej, w zonie, w kordonach zaporowych czy w dywizjonie. Nawet gdy nie ma wojny, konwój pełni służbę jakby na froncie. Konwój nie boi się żadnych dochodzeń i nic nie musi wyjaśniać. Ten, co strzelał, zawsze miał rację. Ten, co leży zabity, zawsze jest winien, bo chciał uciekać albo przekroczył linię. Oto 2 przykłady zabójstw, jakie miały miejsce w podobozie Ortau, a trzeba to pomnożyć przez liczbę podobozów. Strażnik prowadzi grupę konwojowanych. Zwolniony spod konwoju więzień podchodzi do swojej dziewczyny idącej w tej grupie i przez chwilę kroczy ramię w ramię. Odejdź na bok. Albo co, żal ci? Wystrzał. Chłopak zabity. Komedia sądowa. Strażnik zostaje uniewinniony. Miała miejsce obraza żołnierza podczas wykonywania obowiązków służbowych. Do innego strażnika stojącego na warcie podbiegł zek z blankietem, na którym intendentura kwituje zwrot pobranych sortów. Następnego dnia miał bowiem zostać zwolniony i zaczął prosić: puść mnie, tylko skoczę do pralni, za zonę, raz, dwa. Nie wolno. To ci jutro mnie wypuszczą, bałwanie. Wystrzał i nawet nie stanął przed sądem. Przy wytężonej pracy łatwo w ogóle nie zauważyć nacięć na drzewach, które w lesie zastępują umowną linię drutów kolczastych. Więzień Sałowiow, były lejtnant armii czynnej, zrąbał świerk i teraz cofa się wzdłuż pnia, okrzesując go z gałęzi. Widzi tylko to swoje zrąbane drzewo. Konwojent zaś, tam szajewski wilk, już trzyma go na muszce i czeka. Nie krzyknie na zeka: hej, uważaj! Czeka sobie i oto Saławiow, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przekracza magiczną linię zony, dalej idąc rakiem wzdłuż pnia. Wystrzał, kula dum-dum, płuco w strzępach. Saławiow gryzie ziemię, a tanczajewski wilk pobiera 100 rubli premii. Tanczajewskimi wilkami nazywano mieszkańców rejonu Tanczajewskiego, na którego obszarze leżał obóz Burje Palom. Wszyscy zaciągnęli się do Wochry podczas wojny, żeby nie iść na front i służyć w sąsiedztwie domu. Bezwzględny stosunek eskorty do więźniów, prawo straży do stałego stosowania kuli zamiast słów, wszystko to musiało wpłynąć na charakter oficerów i żołnierzy straży. Mają w ręku życie więźniów, wprawdzie nie przez całą dobę, ale za to bez reszty i bez dyskusji. Zeki nie są dla nich wcale ludźmi. Są to tylko jakieś leniwe, poruszające się roboty. Jak najszybciej do niej gnać, wracać z nimi w tym samym tempie, a podczas pracy pilnować, żeby trzymały się w kupie. Ale natężenie samowoli o wiele większe było wśród oficerów Wochry. Narastało w tych młodziutkich lejtnancikach złośliwe i kapryśne poczucie władzy nad cudzym życiem. Jedni z nich ograniczali się do krzyku, starszy lejtnant Czorny z Nyroblagu. Drudzy upajali się własnym okrucieństwem i nawet do własnych żołnierzy odnosili się tak samo, lejtnant Samutin z tego samego obozu. Inni jeszcze zachowywali się tak, jakby ich wszechmoc nie miała żadnych granic. Oficerowi Wochry, Newskiemu, Uzdwym pod obóz trzeci, zginął piesek, nie wilczur służbowy, tylko ulubiony piesek domowy. Rzecz jasna, udał się na poszukiwanie do zony i przyłapał 5 zeków w trakcie oprawiania zwłok faworyta. Wyciągnął pistolet i jednego ze zbrodniarzy zabił na miejscu. Wypadek ten nie miał żadnych następstw administracyjnych, jeśli nie liczyć posłania do bunkra pozostałej przy życiu czwórki. W 1938 roku nad rzeką Wiszerą, na stokach Uralu, zaczął szerzyć się z huraganową szybkością leśny pożar, który ogarnął puszczę dookoła 2 podobozów. Co robić z zekami? Decyzję trzeba było podjąć w jednej chwili. Nie było czasu na żadne uzgodnienia. Straż nikogo nie wypuściła i wszyscy spłonęli żywcem. Było to wyjście najmniej kłopotliwe. Gdyby ich wypuszczono i gdyby się rozbiegli, strażników oddano by pod sąd. Jedna tylko okoliczność krępowała nieco rozkiełznaną energię oficerów straży. Pluton był jej podstawową jednostką i cała wszechwładza nie mogła przekroczyć ram plutonu. Można też było dochrapać się nie więcej niż 2 gwiazdek na epoletach. Przeniesienie do dywizjonu pozbawiło tylko człowieka realnej władzy, jaką sprawował w plutonie. Była to więc ślepa uliczka, nie awans.